Pewnie wielu z nas pamięta film Stowarzyszenie Umarłych Poetów z doskonałą rolą Robina Williamsa. W dużym skrócie opowiada on o tym, jak to jesienią 1959 roku do szacownej Akademii Weltona przybywa nowy nauczyciel języka angielskiego John Keating. Człowiek, który od podszewki zna jej realia oraz strukturę, bo jest jej absolwentem. Zdaje sobie sprawę, że jego alma mater mogłaby spokojnie pokusić się o nagrodę w konkursie na najbardziej bezduszną szkołę, a jej rutynowy system edukacji to wzór z Sevr poświadczający to, jak nie należy uczyć. I tak nasz charyzmatyczny bohater w stare mury Akademii wnosi nową wizję edukacji oraz szerzej innego podejścia do życia. W wyniku jego działań i niezwykłych lekcji zainspirowani chłopcy zaczynają samodzielnie myśleć. Wspólnie odkrywają piękno literatury, prawo do marzeń i ostatecznie wskrzeszają sekretny związek, czyli tytułowe Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Tyle streszczenia. Przypuszczam, że dla wielu z nas postać Keatinga stała się inspiracją do myślenia o tym, jakim można być nauczycielem, a dla tych z drugiej strony barykady typem nauczyciela, którego chcielibyśmy spotkać. A sam klimat, jaki stworzył on w klasie, był czymś, za czym często tęsknimy. Dlaczego o tym wszystkim wspominam? Otóż z pełnym przekonaniem mogę zapewnić was, że historie, do jakich za chwilę was zaproszę, mogłyby stanowić materiały na kolejne scenariusze tego filmu, czy też rozdziały do książki, którą potem napisała Nancy H. Kleinbaum. Ale tu ważne, ba, fundamentalne rozróżnienie. Oto różnica między filmem a owymi historiami polega na tym, że te drugie wydarzyły się naprawdę. Każda z przywołanych za moment historii miała miejsce w naszym wymagającym, czasami szarym, tu i teraz i dodatkowo każda z nich jest niezwykle inspirująca. Dlatego też z tak dużą swobodą uznałem je za równorzędne z opowieścią, jaką zobaczyliśmy na ekranie. Nim na dobre oddam was w ręce 12 super belfrów, wyjaśnię, skąd wziął się sam pomysł. Pewnie w stosunkowo niedługim czasie następne pokolenie, które będzie badało życie swoich przodków z 2020 roku, zauważy, że ich aktywność została mocno naznaczona przez pandemię COVID-19 i wśród wielu bolesnych i trudnych zdarzeń miało miejsce coś dość osobliwego. Oto w tym okresie powstało dużo wytworów, które wcześniej nie występowały. Owe wytwory można by zbiorczo określić post-covidową falą. I nie chodzi jedynie o podjęcie istoty samego tematu, czyli epidemii i snucie ewentualnej refleksji w duchu dżumy Alberta Camus. Raczej mam tu na myśli fakt, że aktywności wielu osób zaskoczonych nieprzewidzianym biegiem zdarzeń nieco lub bardziej niż nieco zmieniły się, dzięki czemu powstały nowe obszary ich działań i w konsekwencji pojawiły się rzeczy, których wcześniej osoby te nie robiły. I właśnie tak było ze mną. Przed COVID-em byłem pochłonięty prowadzeniem warsztatów z zakresu storytellingu, które organizowałem głównie dla świata biznesu oraz korporacji i nagle z dnia na dzień zostałem zatrzymany. Mniej zamówień, mniej zleceń, w wyniku czego pojawiła się przestrzeń. I wtedy to powstał pomysł, by spotkać się z osobami z innego społecznego świata i opowiedzieć im o storytellingu. A nadarzyła się ku temu sprzyjająca okoliczność, bo jedna z super belfrów, Ewa Drobek, kończyła naszą szkołę mówcy i zaraziła mnie myśleniem o tej ciekawej grupie. Przyznam z lekkim zawstydzeniem, że nie znałem tego środowiska, ale nadrabiając zaległości, w krótkim czasie odkryłem, że wśród nauczycieli znajduje się grupa pomysłowych i twórczych ideowców, a spotkanie z nimi było zupełnym zaskoczeniem. Zaskoczeniem o podwójnym charakterze, bo po pierwsze ich styl i efekty działań stały w dość ostrym kontraście z obiegowym wyobrażeniem zniechęconego i oddanego rutynie nauczyciela. Po drugie, Powód bardziej osobisty. W najśmielszych wyobrażeniach nie przypuszczałem, że za murami szkoły może być tak twórczo i ciekawie. Moje sceptyczne podejście było najpewniej echem własnego doświadczenia. Od początku nie odnajdowałem się w systemie edukacji formalnej. Żałuję, ale nie było to podyktowane, jak na przykład u Thomasa Edisona, geniuszem. Cóż, przyczyna była dużo bardziej prozaiczna. Miałem problemy z koncentracją, a podwórko i czas poza szkołą był aż nazbyt ciekawszy, by podjąć karkołomną próbę, a może jednak spróbuję się tu odnaleźć? Więc szkoła kojarzyła mi się raczej szaro i dość negatywnie, a pamięć zakładanego kagańca oświaty wywoływała niemiłe odczucia. A tu proszę, 2 dni naszego spotkania i zostałem zaskoczony. Ale nie tylko zaskoczony, lecz nawet podbity i wzięty w jasyr. Bo prowadząc dla nich warsztaty, niestety online, co przerwa opuszczałem swój pokój i wchodząc do kuchni mówiłem do żony: słuchaj, opowiem ci zdumiewającą historię. A potem wracałem, by po godzinie wynurzyć się z powrotem i dodawać: nie, tego musisz posłuchać. Takie to było moje spotkanie warsztatowe z super belframi. Ja uczyłem ich storytellingu, a oni mnie, jak może być w szkole. Opowiadali mi swoje story, a ja do każdej z nich dopisałem myśli, jakie przychodziły mi do głowy podczas słuchania, tak aby z zestawu ich historii powstała zwarta całość, coś, co swoim kształtem przypomina szkatułkową opowieść, oczywiście tout proportions garde. I mam pewną nadzieję, że moje krótkie refleksje, łączniki pomiędzy historiami wzmocnią przekaz tych wyróżniających się nauczycieli. Natomiast jeżeli kogoś znudzą lub ktoś jest zainteresowany samymi historiami, to bez żadnej straty po usłyszeniu frazy "słuchając tej historii pomyślałem", spokojnie może przeskoczyć do następnej części. Tyle osobistej dygresji. Na koniec warto jeszcze dodać jedną informację dotyczącą adresatów, to znaczy kto może być zainteresowany tymi historiami. Zakładam, że w pierwszym kręgu odbiorców znajdą się ci, którzy zawodowo parają się uczeniem, czyli nauczyciele, wychowawcy, wykładowcy, trenerzy czy coachowie. W zaproszonej grupie belfrów byli tacy, którzy uczą od początku, gdy dziecko pojawi się w systemie edukacji, ale też nauczyciele akademiccy. Osoby, które całkiem niedawno zaczęły swoją przygodę z uczeniem oraz postaci z pierwszej 50 rankingu najlepszych nauczycieli na świecie. Jak więc widać, wskazani adresaci znajdą tu wiele inspiracji. W drugim, nieco szerszym kręgu można pewnie umieścić wszystkich tych, którzy zajmują się działalnością związaną z komunikowaniem i przekazywaniem wiedzy, czyli na przykład osoby z marketingu, ludzie od promocji czy PR-u. Ale na tym nie kończy się lista zainteresowanych, ponieważ istota rzeczy opisywanych w tych 12 historiach dotyczy czegoś bardziej fundamentalnego. Zagadnienia bycia kreatywnym. Dlatego w trzecim kręgu zainteresowanych znajdą się ci, którzy z racji swoich zadań zawodowych muszą być przedsiębiorczy i twórczy. Oni też zaczerpną wiele inspiracji i pomysłów, ponieważ moi bohaterowie na co dzień żyją w sytuacji braku środków i małych zasobów, a pomimo tego wpadają na świetne pomysły i zamieniają je w konkretne działania. A ich styl myślenia jest czytelnym potwierdzeniem słów Francisa Bacona, który trafnie zauważył, że człowiek twórczy więcej szans tworzy niż znajduje. Tyle wprowadzenia. A pamiętając, że słowa należy ważyć, a nie mnożyć, zapraszam, bo już za chwilę do sali wejdzie ciekawa 12 i rozpocznie swoją lekcję. A przyjazny dzwonek zabrzmi 12 razy. I mam tylko nadzieję, że przy ostatnim dźwięku przez waszą myśl przeleci: szkoda, że to już koniec. Marek Stączek. Grudzień 2020 roku. Postscriptum. Dla pełnego obrazu dotyczącego kontekstu narodzin pomysłu muszę też dodać, że wszystko to było możliwe dzięki przychylności naszego patrona, firmy Vulkan, która na co dzień wspiera nauczycieli swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami. A teraz przed nami pierwsza z grupy Super Belfrów, finalistka konkursu Nauczyciel Języka Angielskiego BAS 2019, osoba, która ma ogromne serce do uczenia oraz talent do przemawiania. Posłuchajcie Ewy Szymkowiak.